To jest podcast Zdrowie w rozmowie. Słuchasz właśnie audycji o nowych technologiach w medycynie. Nie czekaj na jutro. Innowacje w medycynie są przyszłością, która zaczyna się już dzisiaj. Partnerem serii Innowacje dla pacjenta jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są Medonet, Rynek Zdrowia i Co w Zdrowiu.
Dzień dobry, nazywam się Ligia Kornowska, a Państwo słuchacie podcastu Zdrowie w rozmowie. Pierwsza seria podcastu, tworzona pod auspicjami Koalicji AI w Zdrowiu i Polskiej Federacji Szpitali, ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jak tworzyć innowacje bliżej pacjenta. Moim dzisiejszym gościem jest Sławomir Krmak, dyrektor do spraw rynku ochrony zdrowia w Stetomi. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Ja muszę zacząć podcast od takiego pytania, ponieważ macie Państwo stetoskop elektroniczny i zastanawiam się, skąd pomysł, aby główny atrybut lekarza, ten stetoskop przewieszony bardzo często na szyi, naszpikować nowoczesną elektroniką i kompletnie zmienić jego wygląd. Jak w ogóle to się stało? Skąd pomysł?
Faktycznie dotychczas stetoskop był przymiotem typowo lekarskim, ale pomysł zrodził się z życia. To znaczy współzałożycielka i pomysłodawczyni projektu Stetomi ma dziecko, które bardzo często chorowało. Bardzo często chorowało na infekcje, na zapalenia płuc. To były poważne sprawy, które wymagały pilnych konsultacji lekarskich, nie zawsze dostępnych. Często ciężko było też zdecydować, w którym momencie ta konsultacja jest potrzebna. Czy ona już jest wymagana, czy może można jeszcze poczekać, albo też ryzykujemy spóźnieniem się do lekarza i gorszym efektem zdrowotnym. Stąd pojawił się pomysł w głowie Honoraty. Honorata jest też biofizykiem, jest akustykiem, naukowcem, żeby tę jej wiedzę, pasję z zakresu akustyki wykorzystać i rozwiązać problem ze zdalnym osłuchiwaniem dziecka, pacjenta, który pozwoli podjąć lepszą, szybszą decyzję kliniczną bez konieczności wizyt w gabinecie bezpośrednio. To był główny motyw, podstawa naszego działania.
Dla lekarza stetoskop to jest pewien symbol, który czasami oznacza, w zależności od tego, jak jest noszony, na jakim etapie edukacji jest lekarz, bo czasami studenci medycyny czy młodzi stażyści boją się nosić stetoskop na szyi, tylko go tak bardzo skromnie wkładają do kieszeni, a z kolei specjaliści noszą na szyi. Jak lekarze zareagowali na zmianę tego stetoskopu, tego symbolu, tego atrybutu na właśnie małe, elektroniczne, okrągłe narzędzie, które możemy schować w kieszeni?
To zdecydowanie jest super nowum na rynku, szczególnie, że jest to nie tylko narzędzie, które zmienia sposób pracy z stetoskopem, ale wręcz przekazuje te możliwości osłuchiwania się wprost pacjentowi. Na początku to dla każdego specjalisty jest odkrycie, jest duże zaciekawienie. Dla niektórych specjalistów wciąż jest to swego rodzaju dystans, który należy pokonać. Tutaj bardzo dużą rolę przykładamy do edukowania środowiska, do pokazywania wartości i tego, w jakim kierunku technologia zmierza, co ona ma osiągnąć. Więc jakie plusy daje zarówno klinicyście, jak i samemu pacjentowi? Muszę przyznać, że po latach pracy nad tym procesem jest zdecydowanie lepiej. I tutaj rynek polski pokazuje, że adopcja tego typu technologii ma głęboki sens i może się sprawdzać w praktyce.
A czym w ogóle jest Stetomi? Czy to jest tylko elektroniczny stetoskop?
To jest cały system, który składa się tak naprawdę z dwóch elementów. To znaczy pierwszym elementem jest fizyczny, elektroniczny stetoskop. Drugim elementem jest zaś sztuczna inteligencja. Jest Stetomi AI, który odpowiada za utrzymanie jakości oraz za analizę tych danych pod kątem występowania fenomenów oddechowych w danej wizycie.
Fenomenów oddechowych, to może troszeczkę rozwiniemy ten temat dla naszych słuchaczy. Generalnie jak się używa stetoskopu, to słychać, jak na przykład się osłuchuje płuca, to słychać pewne szmery oddechowe. Niektóre szmery są w porządku, są fizjologiczne, a niektóre mogą świadczyć o jakiejś chorobie. Jakie rodzaje szmerów wykrywa wasz stetoskop i czy tylko szmery oddechowe, szmery pochodzące z płuc?
Tak, stetoskop faktycznie nagrywa dźwięk, który jest zdecydowanie wyższej jakości niż stetoskop akustyczny, więc wysłyszeć się da zdecydowanie więcej niż w przypadku pracy ze standardowym stetoskopem. To ma też dużą wartość nawet bez zastosowania sztucznej inteligencji, ale sztuczna inteligencja dokłada tutaj dodatkową komponentę analityczną, to znaczy ona w tej nagranej wizycie poszukuje dźwięków patologicznych, czyli poszukuje obecności świstów, furczeń, rzężeń drobnych i grubobańkowych i opisuje ich obecność, jeśli jest jest twierdza, na różnych poziomach intensywności. To znaczy mierzymy intensywność tych patologii osłuchowych na skali od 0 do 100. To też pozwala obserwować stan zdrowia pacjenta w bardzo komfortowy sposób w przypadku zaostrzeń lub zejścia procesu chorobowego.
Mhm. A w jakich chorobach płucnych i być może innych jest przydatny stetoskop? Czytałam między innymi, że rozpoczęliście Państwo program dotyczący pacjentów z astmą i realnie stetoskop pomaga przy leczeniu, diagnozowaniu pacjentów z astmą. Jak to wygląda?
Jeśli chodzi o obszar diagnostyczny, w którym się poruszamy cały czas, to jest wciąż diagnostyka płuc. To znaczy adresujemy tylko te konkretne patologie, które dotyczą układu oddechowego. Nie rozwijamy w tym momencie funkcji choćby nawet kardiologicznej. Tak więc płuca są naszym głównym obszarem skupienia. Jeśli chodzi o konkretne jednostki chorobowe, sam stetoskop czy sam system stetomii nie rozpoznaje konkretnych jednostek chorobowych, ale dzięki detekcji tych czynników patologicznych osłuchowych, o których wspomniałem, zdecydowanie wydatnie wspiera monitorowanie różnych chorób. Samo rozwiązanie jest dedykowane pacjentom z częstymi infekcjami, ale także często pacjentom z chorobami przewlekłymi, takimi jak astma, jak mukowiscydoza, jak post-COVID. Te wszystkie grupy mamy wśród naszych chorych, których obserwujemy, monitorujemy i wspieramy.
Rozumiem, że pacjent może samodzielnie korzystać ze stetomii, samodzielnie się osłuchiwać i nie potrzebuje do tego asysty lekarza. Skąd decyzja o takim modelu biznesowym i czy ten model biznesowy się sprawdza?
Na kanwie tej historii, którą powiedziałem na samym początku, tego jak wyglądała geneza samego projektu, nam zależało i zależy dotychczas, czy cały czas, żeby stetoskop pracował w jak największej populacji ludzi, żeby służył pacjentom w domach, więc mamy taką ideę, żeby stetomii pewnego dnia, czy w ogóle elektroniczny stetoskop stał się tak popularny jak niegdyś termometr. W końcu mamy go w każdej domowej apteczce. Ta sama idea przyświeca nam w przypadku elektronicznego stetoskopu i dlatego też zdecydowaliśmy się zaadresować tą populację pacjenta bezpośredniego. I pacjent jest instruowany, ma konkretne instrukcje w aplikacji, jak wykonać to badanie poprawnie. Sztuczna inteligencja też monitoruje ten proces, to znaczy sprawdza, czy te dane, które dostarcza pacjent w procesie samobadania, czy badania swojego dziecka, czy one są jakościowe, czy one są odpowiednie do analizy, czy przyniosły wartość kliniczną dla świadczeniodawcy, który będzie z tymi danymi potem po drugiej stronie pracował.
Jak wygląda odsetek poprawności osłuchiwań przez pacjenta? Czy pacjenci generalnie robią to poprawnie?
Tak, tutaj bardzo wysoki odsetek badań kończy się powodzeniem ze strony pacjenta, szczególnie, że te badania są po prostu kontrolowane przez system, a więc w razie stwierdzenia jakiejś niepoprawności z źle nagranego punktu osłuchowego, pacjent nagrywa zarówno punkty na klatce piersiowej, jak i na plecach, dwa z przodu do 6 punktów z tyłu, w zależności od wieku. My kontrolujemy jakość tych punktów, sprawdzamy, czy obecny jest oddech, czy nie ma zbyt dużej ilości zakłóceń i w razie czego prosimy pacjenta o powtórzenie nagrań. Dlatego mamy pewność, że to, co ląduje w samej platformie, mówiąc kolokwialnie dla świadczeniodawcy, że ma już dobrą jakość. A rozmawiając o tym, jak ten proces w ogóle został przygotowany, cały system stetomii to jest system medyczny, certyfikowany, tak więc certyfikując proces zbierania danych, musieliśmy zapewnić, że jego przejrzystość, stopień zrozumienia dla laika będzie na najwyższym możliwym poziomie. Dlatego setki godzin wywiadów pogłębionych z rodzicami, z użytkownikami, z pacjentami, testy UX-owe, testy iteracyjne, które podejmujemy cały czas, pracując z naszymi już komercyjnymi pacjentami przecież, cały czas sprawiają, że w kolejnych odsłonach ta aplikacja czy proces staje się lepszy, ale oczywiście wcześniej certyfikując rozwiązanie zapewniliśmy, że ten proces jest bezpieczny i gwarantuje przekazanie do analizy możliwie najwyższej jakości dźwięku, który zdecydowanie ma wartość kliniczną.
Właśnie chciałam zapytać o to, w jaki sposób uwzględnialiście Państwo perspektywę użytkownika, czyli perspektywę pacjenta przy tworzeniu tego rozwiązania. Rozumiem, że wyglądało to tak, że od samego początku tworzenia nawet koncepcji pacjenci byli ramię w ramię z Państwem, pracowali nad tym i mówili, co jest okej, co nie jest okej, nad czym warto popracować.
To była tak naprawdę zawsze i zawsze jest dwustronna interakcja, czy trójstronna interakcja. To jest my jako ten przedstawiciel technologiczny, kliniczny, to są zawsze pacjenci, którzy muszą walidować to, co robimy, i to jest równoczasowa praca z lekarzami po drugiej stronie. Tak, żeby nie sprawić, że którakolwiek z tych stron poczuje się zawiedziona lub gdzieś pominiemy jakiś krok tej komunikacji, bo to jest zawsze trójstronna interakcja i tu musimy mieć pełną synergię działania z tymi wszystkimi podmiotami. I tak jak wspomniałem, to był proces, to wciąż jest proces, gdzie detalicznie badamy, ankietujemy naszych klientów, naszych pacjentów, żeby zawsze coś poprawić, sprawdzić. Zresztą jako wyrób medyczny, jako wyrób, który ma standard ISO 13485, cały czas prowadzimy post-market surveillance, więc zadajemy te pytania, weryfikujemy, poprawiamy, uczymy się nowych rzeczy, bo Stetomi, mimo tego, że jest produktem komercyjnym, cały czas się również rozwija naukowo, więc cały czas też mamy pole do poprawy.
Wspaniale to słyszeć i jeszcze można dodać do tego, że oprócz tego, że wasze rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne, jest też bardzo ładne. Otrzymuje nagrody na wspaniały design rozwiązania. Natomiast ja się zastanawiam jeszcze, wracając do algorytmów sztucznej inteligencji, czy pacjent jest w ogóle świadomy, że jego badanie jest oceniane przez algorytm?
Tak, zgodnie z prawem oczywiście jest informowany, jest ta informacja w regulaminie. Pacjent też, korzystając ze Stetomi, jest informowany, i jaki ten system ma składowe, jakie produkty są w nim zawarte. A więc z jednej strony jest to urządzenie Stetomi, z drugiej strony jest to produkt, który nazywa się wprost Stetomi AI, więc pacjent jest jak najbardziej świadomy. Informujemy też pacjenta, że nie diagnozujemy konkretnych chorób, więc w razie stwierdzenia nieprawidłowości osłuchowych informujemy o konieczności skonsultowania się z lekarzem, więc pilnujemy bardzo tego procesu. Mamy być wydatną pomocą dla pacjenta, stąd ta transparentność jest konieczna.
A jak to wygląda, jeśli chodzi o współpracę z lekarzami? Bo wyobrażam sobie, że pewnie lekarze mogą potraktować przekazanie stetoskopu pacjentowi jako wejście w ich obszar kompetencji. Jak udaje wam się utrzymać dobrą współpracę z lekarzami i czy wręcz trójstronną współpracę wy, lekarz, pacjent?
Współpraca ze środowiskiem medycznym od pierwszego dnia zawiązania się projektu była kluczowa i cały czas jest. Zdaje się, że w momencie, w którym obecnie się znajdujemy, czyli takiej szerokiej komercjalizacji, wejścia w praktykę kliniczną, sprawowania opieki nad tą populacją, która kupuje czy używa Stetomi, jest bardzo duża odpowiedzialność i co rusz na horyzoncie pojawiają się nowe potrzeby współpracy ze środowiskiem medycznym. I oczywiście współpraca z lekarzami nie zawsze jest łatwa. Nie każdy specjalista jest otwarty na tego typu technologie. Zależy też, o jakim kontekście klinicznym mówimy. W praktyce takiej codziennej adresujemy głównie pacjentów z astmą, z alergiami, pacjentów pediatrycznych i też populacja lekarzy, która się nimi opiekuje, a więc specjalistów, alergologów, pulmonologów, pediatrów czy lekarzy medycyny rodzinnej, doceniają wprost bardzo rozwiązanie. To znaczy, to docenienie wymaga wdrożenia lekarza. Nie można nikogo rzucać na głęboką wodę. Zdajemy sobie sprawę, że zmieniliśmy trochę ścieżkę postępowania z pacjentem, dając tego typu rozwiązanie do domu. Tak więc bardzo dużą uwagę przykładamy do pokazania wartości nie tylko pacjentowi, jako temu odbiorcy końcowemu samego sprzętu, ale właśnie lekarzowi, który jako strona decydująca będzie z urządzenia pracował. Szczególnie, że w samym rozwiązaniu, czy w otoczce naukowej, którą również mamy bardzo rozbudowaną, którą cały czas rozwijamy, kryje się bardzo wiele wartości dla lekarza. Sam proces osłuchiwania opiera się na głębokich badaniach naukowych, które zrobiliśmy, na tej ekspertyzie, którą mamy w zakresie akustyki, i ona pozwala specjalistom medycznym uczyć się ze Stetomi, rozwijać swoje zdolności osłuchowe. To też bardzo często cieszy się dużym zainteresowaniem. Nawet wśród specjalistów bardzo często słyszymy głosy, że coś takiego było bardzo potrzebne, że to jest dobry kierunek. Zresztą coraz częściej również pojawia się w rozmowach moich z lekarzami stwierdzenie, że ten kierunek, który my prezentujemy, on być może jest jeszcze ciężki, bo ta droga jest wyboista. Stetomi w końcu nie jest elementem standardu opieki finansowanej ze środków publicznych, więc nie zawsze świadczają jest przecież łatwo sprawować opiekę w ten sposób, ale bardzo często podkreśla się, że ten dzień, kiedy lekarz porzuci standardowy akustyczny stetoskop, jest tuż. To znaczy lekarze, mówiąc kolokwialnie, mają przesiąść się na aparaty USG przenośne, tak, a urządzenia typu Stetomi trafią po prostu pod strzech.
Tak, to jest ważna uwaga, ponieważ może się okazać, że nadal coś będzie przewieszonego przez szyję lekarza, tylko to już nie będzie stetoskop, a aparat USG.
Dokładnie.
Podłączony do telefonu lub tabletu, więc faktycznie może to nie będzie wymagało odejścia od tego symbolu lekarza, tylko po prostu symbol się trochę zmieni. A proszę mi powiedzieć, jak to wygląda w praktyce? Pacjent używa takiego rozwiązania u siebie w domu, osłuchuje swoje dziecko lub inną osobę, która ma jakieś schorzenie pulmonologiczne. Następnie te wyniki, jak rozumiem, trafiają do systemu i lekarz na podstawie tych wyników może podejmować decyzje diagnostyczno-lecznicze. Czy lekarz musi jeszcze raz osłuchać samodzielnie, żeby usłyszeć sam te szmery, które się dzieją, czy musi wysłuchać tych nagrań, które pochodzą ze stetoskopu, czy za tym, co w systemie jest napisane przez również algorytmy sztucznej inteligencji, może po prostu od razu podjąć decyzje, nawet takie lecznicze w kontekście zmiany leku albo zwiększenia dawki leku. Jak to wygląda?
Jeśli chodzi o sam proces, w momencie, kiedy pacjent kończy badanie, wykona je prawidłowo, pacjent ma możliwość udostępnienia tego wyniku badania za pomocą aktywnego linku, który generuje w aplikacji, dowolnemu świadczeniodawcy, jakimkolwiek kanałem komunikacji, czy to przez SMS, przez maila, czat, jakkolwiek. I lekarz nie musi mieć konta dedykowanego na platformie, czyli każdy świadczeniodawca jest w stanie ten wynik odczytać, zobaczyć, zapoznać się z nim. Oczywiście zawsze zachęcamy do wysłuchania tego badania, które pacjent przekazuje, aczkolwiek lekarz do dyspozycji oprócz tagów, oprócz tych zaznaczonych miejsc, gdzie mamy konkretnie wskazane patologie osłuchowe, świsty, furczenia, rzężenia drubobańkowe, ma do dyspozycji spektrogram, a więc graficzną wizualizację tego przepływu powietrza, energii w układzie oddechowym. I również na tej bazie jest w stanie wnioskować. Tak więc w zasadzie bez osłuchiwania na bazie tych dwóch zmysłów, czyli zaznaczonej pracy sztucznej inteligencji oraz graficznej wizualizacji samego dźwięku, da się bardzo wiele wywnioskować. W zasadzie nie trzeba słuchać tych dźwięków. Na tym nam też bardzo zależało, ale synergia w użyciu wszystkich zmysłów jest bardzo ważna. Szczególnie mamy też przykłady, gdzie z tego urządzenia pracują klinicyści na klinikach, nagrywają bardzo wielu pacjentów i same dźwięki są dla nich kluczowe. Nawet nie zawsze sztuczna inteligencja. Tam jest tak wiele informacji, to jest zupełne nowum. Przecież wcześniej nie było żadnego rodzaju dokumentacji medycznej z osłuchiwania. To było absolutnie subiektywne zdarzenie, zapisywane krótkim tekstem w dokumentacji medycznej. Tak. W tym momencie można to znacznie bardziej zobiektywizować, śledzić historię pacjenta, więc samo nagranie tutaj również ma kluczową wartość.
To jest zdecydowanie bardzo ważne, bo faktycznie jest tak, że zazwyczaj się w dokumentacji wpisuje szmer pęcherzykowy prawidłowy albo świsty u podstawy płuc. I to jest faktycznie jedno zdanie, a nie cała dokumentacja na temat osłuchiwania. Ale zastanawiam się, bo jeśli na podstawie wyników pochodzących z algorytmu sztucznej inteligencji można podejmować decyzje diagnostyczno-lecznicze, no to musicie być pewni, że te wyniki są na pewno poprawne. Jak wyglądał proces uczenia algorytmu sztucznej inteligencji, wystawiania tych diagnoz i na jakiej ilości danych Państwo bazowaliście?
To był bardzo skomplikowany, wieloletni proces, bo jakby sam produkt tworzony jest od 6 lat na bazie ponad 1 000 000 tagów medycznych, czyli oznaczeń tych konkretnych patologii dźwiękowych oraz ponad 43 tysięcy opisów medycznych. My tworząc Stetomi, stworzyliśmy praktycznie nowy, no trochę z uśmiechem, ale oczywiście jest trochę nowy złoty standard w osłuchiwaniu. To znaczy nie było żadnej bazy wzorcowej, żadnego sposobu sprawdzenia, czy nasza droga rozumowania jest prawidłowa. Tak więc tę bazę musieliśmy zbudować od początku na bazie tych 43 tysięcy opisów. Sam proces był złożony, polegał na opisie każdego punktu osłuchowego przez 3 lekarzy specjalistów i ich późniejszej weryfikacji przez 2 kolejnych fizyków, akustyków, tak żeby mieć absolutną pewność, że z jednej strony mamy zgodę kliniczną na to, co słyszymy i weryfikujemy to pod kątem charakterystyki fizycznej dźwięku. W przypadku niezgodności jeszcze było dodatkowe konsylium. Stąd bardzo dużą uwagę przyłożyliśmy do tego, żeby mieć pewność co do tych dźwięków, które rozpoznajemy i w jaki sposób to robimy.
Czyli można powiedzieć, że wyniki, które Stetomi prezentuje, to nie jest wynik porównywalny do oceny jednego lekarza, tylko porównywalny do oceny całego zespołu 5 osób, co najmniej 5 osób.
Lekarzy specjalistów, lekarzy pulmonologów z wieloletnim doświadczeniem zgodnie ze standardami European Respiratory Society.
Wspaniale, wspaniale. Czy wykorzystujecie Państwo Stetomi w edukacji medycznej?
Tak, jest to jeden z kluczowych elementów, które będziemy w szczególności rozwijać również w przyszłym roku, ale już teraz dzielimy się tą wiedzą, którą zgromadziliśmy. To jest unikalne połączenie medycyny, akustyki, doświadczenia w technologii zdalnego usłuchiwania, którym zdecydowanie chcemy się dzielić zarówno z lekarzami, jak i ze studentami, więc oczywiście bierzemy udział we wszelkiego rodzaju wydarzeniach medycznych z tego zakresu, ale naszym dużym punktem skupienia jest edukacja klinicystów, a więc współpraca z Wielkopolską Izbą Lekarską, z Naczelną Izbą Lekarską w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy. Dzielimy się naszą wiedzą akustyczną, dzielimy się doświadczeniami klinicystów, którzy już z nami pracują. Tam są często bardzo ciekawe case'y kliniczne, które udało się uchwycić tylko dzięki stetomii. Tak więc jest to zdecydowanie obszar, który wzbudza duże zainteresowanie wśród młodych lekarzy, lekarzy specjalistów i mam nadzieję, że ten przyszły rok również będzie rokiem, gdzie ta warstwa edukacyjna będzie jeszcze bardziej widoczna, co najmniej na polskim rynku.
To brzmi świetnie. Ja jak jeszcze byłam studentem medycyny, pamiętam, że faktycznie nauka tych szmerów to była bardzo trudna, żeby to wszystko zaobserwować, szczególnie, że nie zawsze pacjenci mieli pewne zjawiska osłuchowe. Także bardzo trzymam kciuki i liczę na to, że przyszły rok będzie właśnie pod znakiem edukacji medycznej. Wiemy również, że rozpoczęliście współpracę z Ministerstwem Zdrowia, między innymi w programie domowej opieki medycznej i pacjenci mogą korzystać z waszego rozwiązania. Czy dobrze pamiętam, 1000 stetoskopów było rozdane pacjentom? Jak przebiega ten program, czy przebiegał ten program, jakie lekcje z niego wyciągnęliście i jak w ogóle wam się udało rozpocząć i nawiązać taką współpracę ze stroną publiczną?
Zaadresowaliśmy kilkadziesiąt szpitali w Polsce od marca 2020 roku, czyli od momentu, kiedy rozszalała się na dobre pandemia wirusa SARS-CoV-2. Wspieraliśmy, szło na prośbę lekarzy również, wspieramy dotychczas oddziały covidowe, umożliwiając osłuchiwanie pacjentów świadczeniodawcom, medykom pracującym w środkach ochrony indywidualnej. To naprawdę gigantyczna rzesza lekarzy, ratowników, pielęgniarek, które wykorzystywały ten sprzęt, udowadniając zapewne również stronie publicznej, że produkt jest realny, że gwarantuje jakość, że gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.
I pomaga w czasie pandemii COVID-19. Tak.
Mamy wrażenie, że oprócz tego, że sama pandemia w ogóle przyczyniła się na pewno do zwiększenia świadomości lekarzy, personelu, także decydentów w zakresie dostępności medtechu, w zakresie tego typu technologii dla pacjentów. Przecież rozmawiając o Ministerstwie Zdrowia, nie można zapomnieć o programie PulsoCare, o tej całej rzeszy pacjentów podłączonych do pulsoksymetrów. Tak więc ta otwartość na pewno została zwiększona przez pandemię i my dzięki temu, że mogliśmy pomagać również pacjentom w tym zakresie, udowodniliśmy, że jesteśmy godni zaufania. Takie jest nasze rozumienie tej historii.
Był to też produkt w zasadzie pierwszej potrzeby, jeśli mówimy o pandemii COVID-19, który umożliwił badanie pacjentów na odległość, co myślę, że i było w szpitalu kluczowe, kiedy mówimy o pacjentach chorych na COVID-19 i o pacjentach takich w domu. Także to faktycznie był produkt, który odpowiadał na wyzwania, obecne wyzwania opieki zdrowotnej. Jeszcze mam ostatnie pytanie. Jak stetomii zamierza się rozwijać w przyszłości? Czy to jest właśnie, planujecie poszerzyć diagnostykę z płuc na serce, a może jeszcze kolejne rzeczy, czy raczej skupiacie się na ekspansji zagranicznej? Jak to wygląda?
Wszystkie te elementy naraz, to znaczy faktycznie spółka rozwija się dynamicznie pod kątem biznesowym, wchodzimy na nowe rynki. Te rynki, o których wspomniałem na początku, to są te rynki, na których już jesteśmy, ale spółka jest w trakcie pozyskiwania kolejnej rundy inwestycyjnej, która ma sfinansować dalsze kroki, ekspansję na dalsze kraje europejskie, również naszą obecność w Stanach Zjednoczonych, a także dalszy rozwój w kontekście poszerzenia możliwości AI. Nie mówię tutaj jeszcze o kardiologii. Cały czas mamy tę wyjątkową ekspertyzę w pulmonologii i tutaj też mogę zdradzić, że prowadzimy duże badania, które mają pozwolić nam rozszerzyć możliwości naszego AI o coś, co nazywamy w tym momencie Personalized Respiratory Index. To jest rozwiązanie, które ma pozwolić dostosowywać się naszemu AI do pacjentów, którzy już są chorzy przewlekle. Więc ich norma jest patologią, to jest ten stan wyjściowy. Mhm. Więc mogąc to zrobić prawidłowo, będziemy w stanie znacznie lepiej reagować na ich potrzeby, ich parametry oddechowe, które w danych jednostkach chorobowych z natury będą zaburzone, a więc dzięki temu będziemy mogli również znacznie lepiej wykrywać zaostrzenia, na przykład zaostrzenia astmy. To absolutnie rewolucjonizuje koncept opieki nad pacjentem chorym przewlekle i mamy już pierwsze wyniki, jeszcze nie mogę ich zdradzać, aczkolwiek są bardzo, bardzo dobre, czy to dla astmy, czy dla mukowiscydozy. Jesteśmy w stanie z bardzo dużą skutecznością przewidywać zaostrzenia w tych jednostkach chorobowych, co w kontekście prowadzenia tych pacjentów zmienia zasady gry absolutnie.
W takim razie pozostaje mi tylko życzyć i wam, i nam wszystkim, abyście byli kolejnym jednorożcem, polskim startupem, który osiąga wycenę miliarda dolarów. Bardzo dziękuję za świetną rozmowę. Moim gościem był Sławomir Kmak, dyrektor do spraw rynku ochrony zdrowia. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo.
I do usłyszenia.
To był podcast Zdrowie w rozmowie o nowych technologiach w medycynie. Dziękujemy, że byliście z nami i do usłyszenia. Partnerem serii Innowacje dla Pacjenta jest PZU Zdrowie. Partnerami medialnymi są Medomed, Rynek Zdrowia i Co w Zdrowiu.